Twoje Radio London.
Tyle darów rok nam przyniósł, pszczołom łąki, kwiatów pełne, ludziom dał łany zbóż, zbożom dał pełen kłos, przykrył pola łachtą śniegu, aby zimą odpoczęło. Myślisz ty, myślę ja, co nam rok miniony dał. To był rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go. Miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok, mija dla nas dniem szczęśliwym, w którym znów jesteśmy razem. Nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł. Pierwszej gwiazdy dziś zapytaj, co następny rok przyniesie. Czekam ja, czekasz ty, północ już zegar zaczął bić. Mija rok, dobry rok, z żalem dziś żegnam go. Miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok, to był rok, dobry rok, żalem dziś żegnam go. Miejsce da nowym dniom. Stary rok, dobry rok.
Tak, o roku, który minął, śpiewał przed prawie 50 laty zespół Czerwone Gitary. To był rok 1976. Nie wiem, jak wielu słuchaczy podobnie dobrze myśli o roku ubiegłym, ale wiem, że nie wszystkim było łatwo. Zwróciłam uwagę na następujące wersy tej piosenki. Cytuję: nieraz nam smutek niósł, nieraz nam radość niósł. I jeszcze, że nowy rok miejsce da nowym dniom. Oby tych nowych, dobrych dni było w rozpoczynającym się roku jak najwięcej. W pierwszym tegorocznym programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 5 stycznia, wita serdecznie Jolanta Pawluk. Krótko o tym, co przygotowałam na dzisiaj. W pierwszej części programu będą życzenia świąteczne i noworoczne. tu wyjaśnię. Życzenia dotarły do mnie przed świętami Bożego Narodzenia, ale ze względu na to, że programy radiowe są nagrywane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, mogę je przekazać w pierwszą niedzielę nowego roku. W tej części będzie też mało znany, skłaniający do refleksji utwór Elizy Orzeszkowej, czytany przez Małgorzatę Maciejewską. W audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się jedna z baśni braci Grimm, a potem kartka z kalendarza dotycząca tego, co się wydarzyło w Polsce 3 stycznia 1661 roku, czyli ponad 360 lat temu. Z tej części dowiedzą się Państwo jeszcze o staropolskich obyczajach związanych z Nowym Rokiem. Część trzecia to futurystyczna ciekawostka opublikowana pod koniec roku 1932 w wydawanym w Poznaniu piśmie Tęcza. Autor próbuje tam przewidzieć, jak może wyglądać świat w roku 1982. Nie kryję, że jestem pod wrażeniem jego przemyśleń, a i wielu słuchaczy zapewne dobrze pamięta, jak 1982 rok przebiegał, więc każdy zyska materiał do własnych porównań. Na zakończenie będzie też chwila na coś lżejszego, na krótką opowiastkę o zalanym gramofonie, a ja już teraz podam piękny przykład tego, że kolędy śpiewane są nie tylko w kościołach, nie tylko słyszymy je w mediach, śpiewają je całe rodziny. Adam Chorostecki i jego bliscy z London nie tylko śpiewali, ale też jakiś czas temu nagrali jedną z dawnych, XVIII-wieczną.
Oh.
oto życzenia, które przekazują Państwu londyńskie organizacje polonijne. Zdrowych, pogodnych i błogosławionych dni w całym 2025 nowym roku życzy Katolicka Liga Kobiet przy Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w London. Zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2025 życzy Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, koło nr 2 w London. Najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne składają całej Polonii Szczepy, Bór i Piastowski Gród oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa w London. Aby w nowym roku każdemu udało się żyć uczciwie, postępować słusznie, nikogo nie krzywdzić i nie tracić pogody ducha. Tego życzy skaner jednostkom. Natomiast organizacjom życzy jak najwięcej dobrych pomysłów, wielu chętnych do ich realizacji i zadowolenia z wykonanej pracy. Do życzeń przyłącza się Twoje radio.
Czego po świecie szukał smutek? Eliza Orzeszkowa. Było to pole rozległe, żyzne, bardzo pięknie przez naturę ubrane. Lecz cóż z tego, skoro nieustannie chodził po nim smutek, sprawiając wszędzie, gdziekolwiek się ukazał, niezliczone szkody i spustoszenia. Zwoje krep czarnych, w które był przyobleczony, wzbijały się aż pod niebo i zachmurzały jasność słoneczną. Od bladości jego oblicza padała na kwiaty barwa trupia, a od ciężkich westchnień kłosy zginały się ku ziemi i marnie roniły napełniające je ziarna. Nie dziw więc, że wśród ludzi zamieszkujących to wielkie, piękne pole powszechne przeciw marze złowrogiej powstało szemranie. O maro złowroga! Wołali. O maro ponura! Dlaczegoś wyszło z tej otchłani podniebieskiej, w której przebywają istoty zaświatowe i wszystko, co na świecie wzrasta, kwitnie, uśmiecha się i raduje, czynisz płonnym, zwiędłem, spłowiałem, zatrutem? Odejdź, zniknij. Przestań z róż zwlekać królewską purpurę, odejmować blask słońcu, woń pomarańczom, wsączać gorycz w ziarna kłosów, a w drzewo owoce wszczepiać obrzydłe robaki. Przestań być niepozbytym przeciwieństwem tego pola. Smutek cierpliwie słuchał wyrzutów i złorzeczeń, bo sam był smutny. Odwieczna włóczęga, wśród której oblewały go wciąż łzy gorzkie, bardzo go już utrudziła. I dotkliwie uczuwał brzemię przekleństwa wszystkiego, co żyło. Więc ciężko wzdychając mówił: ach, ukażcie mi tę mieszankę otchłani zaświatowej, której dotąd wśród pola tego nadmiernie upatruję. A zniknę, jako wszystko, co było, a już nie jest. Lecz dopóki nie znajdę tej, której szukam, nie przestanę chodzić po nim, jak niepozbyte przekleństwo. Ludzie wiedzieli o tym, że w niezmierzonej otchłani podniebieskiej przebywają istoty, których ani dotknąć, ani zobaczyć nie mogą. Które jednak to przybywają na świat, to odchodzą, to są, to nie są, tu są, tam ich nie ma. Każda z nich przynosi z sobą coś innego, a od darów ich dobroczynnych lub złowrogich, zależą gładkie lub chropawe przędze wszystkich bytów świata. Więc wzbiło się ku otchłani ogromne, błagalne wzywanie tej, której imienia nikt nie znał, lecz której szukał smutek. Najpierwsza, dlatego może, że najlżejsza z otchłani niezgłębionej zleciała na wielkie pole wesołość. Postać miała leciuchną, ruchy taneczne, suknię z obłoczku różanego, rozmigotaną iskrami srebrnymi, a w dłoniach przerzucała drobne rzeczy błyszczące, brzęczące, dzwoniące, lekkie, kolorowe. Przed smutkiem stanąwszy zaszczebiotała: mnie zapewne szukasz, Maro posępna? Oto jestem. Patrz, jakam powabna. Umiem śpiewać srebrzyście, tańczyć ślicznie, śmiać się z byle czego. Oddech mój tu zefir, który po świecie roznosi miody kwiatowe i soki winnych jagód. A ze ślicznych zabawek, które przerzucam w dłoniach, jak z zaczarowanego zdroju płynie upajająca woda zapomnienia. Mnie szukasz, widmo ciemne, nieprawdaż? Oto jestem. Uciekaj przede mną, znikaj! Ale smutek przecząco wstrząsnął głową. Nie, nie, odrzekł. Tyś miła, lecz płocha. Jeden powiew zasłony mojej wystarcza, aby zamienić cię w mgłę i w szlak tęsknoty. Potem, co było, a już nie jest. Mówiąc to, rąbkami tylko krep swych poruszył, a wesołość zamieniła się w mgłę i z tęsknym jękiem zapadła pomiędzy uwiędłe kwiaty. Wówczas z postawą wyprostowaną i obliczem nieskazitelnie białym drogę smutkowi zastąpiła prawość. Jam czysta jak woda krynicy i prosta jak marmurowa kolumna. Nie mam na sobie plam od brzydkiej śliny kłamstwa ani skaz wypalonych przez łzy, którymi płacze krzywda. Może więc na mój widok pole to od obecności swojej uwolnisz? Przychylnie smutek na prawość popatrzał, ale odpowiedź jego była przeczącą. Nie jesteś istotą, której szukam, bo nie tylko władzy nade mną nie masz, lecz owszem, twarz swą w zasłony me ukrywasz, ilekroć zajrzy ci w oczy obłuda, fałsz albo krzywda. Na samą wzmiankę o wrogach swoich prawość smutnie pochyliła głowę i odeszła. A w zamian, wyprostowując grzbiet zgięty od robót ciężkich i dłonią z czoła podocierając, naprzeciw smutkowi wystąpiła praca. Przeze mnie, tylko przeze mnie, rzekła, przy życiu i dostatku utrzymuje się wszystko, cokolwiek w te dary zaopatrzyła natura. Jestem pierwszą uczennicą i pomocnicą natury. A nawet nieraz mistrzynię swoją w pomysłach i mocy przewyższam. Ja to pustynię przerabiam na żyzne role. W gór łonach i na wód powierzchniach toruję bezpieczne drogi. Wznoszę miasta wspaniałe. Cudami sztuk napełniam ogromne pałace. W głowach ludzkich pielęgnuję iskry myśli i nie pozwalam ginąć marnie wątkom fantazji. Smutnie mowę tę przerwał smutek. Tak, tak, mówił, czynisz to wszystko, ale i wiele innych rzeczy również. Janusowem jest twe oblicze. Wykuwasz lemiesze i miecze. Orzesz dla głodu i siejesz dla pychy. W płuca jedne sączysz soki słodkie, a w inne wszczepiasz jady trujące. Tu rozścielasz kobierce rozkoszy, a tam budujesz progi obrazy. Jesteś wielką i światu niezbędną, ale nie jesteś sama sobą. Czymże więc jestem? Ze zdziwieniem spytała praca. Smutek odpowiedział: narzędziem, które jest dobre w ręku dobrem, a złe w ręku złem. Praca pochyliła nisko czoło, zorane, szepnęła. To prawda. I ze łzami w oczach odeszła. A w tejże chwili nad polem uczyniło się szumno, czerwono, żółto i dwa straszliwe ptaki czy smoki leciały powietrzem z szumem, hukiem, rykiem i syczeniem, od których zadrżało i ku ziemi przypadło wszystko, co żyło. Jeden z ptaków czy smoków był krwisto-czerwony, drugi ognisto-żółty, a z paszcz ich i skrzydeł ziały i rozlewały się dookoła krew i płomienie. W strwożonych mieszkańcach pola na dnie trwogi zatrzepotała nadzieja. Sąż to może te potwory, które mają pożreć smutek i ichże to może szukał on po świecie? Kto wie? Lecz w tej samej właśnie chwili smutek z wielką nagłością wyrósł na niebosiężnego olbrzyma i bladem obliczem swem zasłaniając słońce, a zwojami krep czarnych oblekając błękit niebieski, ogromnym głosem przestrachu i rozpaczy wołał: gniew, zemsta! O gniewie i zemsto, żywiciele moi! O potęgi, które napełniacie mnie coraz nową trwałością i mocą! Skoro jesteście, ja również być muszę. I dopokąd pozostaniecie, pozostanę. I jeżeliście nieśmiertelne, moja wędrówka po świecie końca mieć nie będzie. Biada mi! Biada polu temu i biada jego mieszkańcom! A mieszkańcy pola, słysząc to, cisnęli dłonie do serc przez nieznośne bóle zdejmowanych i usiłowali skryć się przed widokiem ciemności, krwi, płomieni, pomiędzy gęstwiny drzew, kwiatów i kłosów. Ale z drzew osypywały się wszystkie liście, na kwiatach więdły wszystkie płatki i z kłosów upadłych na ziemię wysypywały się wszystkie ziarna. I trwało to tak długo, aż szum, świst, ryczenie zemsty i gniewu ucichły, a krwista purpura i ognista żółtość ich przygasły w oddaleniu. Sprawiwszy na polu tem wszystko, co tylko sprawić mogły, uleciały na inne, a wtedy czarne zasłony smutku, zwijając się znowu dookoła jego widomej postaci, odsłoniły słońce z blaskiem przygasłym i pobladły błękit nieba. Wówczas spod nieba pobladłego uciszonym powietrzem spłynęła i wśród pomordowanych kwiatów stanęła postać spokojna, wyniosła, biała i głosem przyjaznym do bladego w czarnych zasłonach swych smutku przemówiła: wiele przenikam, rozumiem, wiem i dlatego z bliska znam cię, o smutku. Na imię mi mądrość. Nauczam wszystkich, a oddechy twe wiecznie napełniają mi łono, dlatego, że umiem tak mało. Nieraz z rozkoszą mówię wam, ale częściej z męką wyznaję: nie wiem. Beze mnie świat byłby ciemnym, lecz doskonałą światłością nie jestem. Złe moce smoków ognistych i krwistych powściągam, lecz sprawić, by istnieć przestały, nie mogę. Z bliska, o smutku, spokrewnionymi z sobą jesteśmy. Jesteśmy nawet, o smutku, jako rodzeństwo, od poczęcia samego zrosłe z sobą sercami. Bo ktokolwiek nie bywał smutnym, mądrym być nie może. A kto jest mądrym, smutnym bywać musi. Nie mogę więc sprawić, abyś uchylił głowę spod złorzeczeń wszystkiego, co żyje. Lecz więcej wiedząc i jaśniej widząc od innych, to pomogę ci może do znalezienia istoty, której szukasz. Kogo szukasz, o smutku? Smutek uczuwał dla mądrości cześć i miłość, więc po krótkim namyśle rzekł: być może, o mądrości, że ty wskazówką skuteczną mnie od świata, a świat ode mnie uwolnić potrafisz. Wiedz zatem, jakże niewiele przenikasz i rozumiesz, skoro tej tajemnicy nie odgadłaś sama. Wiedz, że w tłumie istot, które z otchłani podniebieskich na świat zstępują, od wieków szukam dobroci. Na spokojnym jak marmur, chociaż śladami cierpień, zbrużdżonym obliczu mądrości odmalowało się zmartwienie. A smutek mówił dalej: gdyby dobroć nad polem tem zapanowała, wędrówka moja po niem byłaby skończoną. Mógłbym powrócić do zaświatowej otchłani i w ciszy jej spocząć na wieki. Skończył, a mądrość w zamyśleniu pogrążona długo wspierała na dłoni czoło marmurowe, aż rzekła: lituję się nad tobą, mój bracie, i zarazem nad wszystkim, co żyje. Jak to? Mniemasz może, iż jej wcale na tym polu nie ma? Głosem od niepokoju drżącym zapytał smutek. Mądrość po długim namyśle odpowiedziała: nie wiem. I oboje w zamyśleniu pogrążeni, mądrość ze wspartem na dłoni czołem marmurowym i blady smutek w rozwiewających się zasłonach czarnych, stali pośród drzew opadłych z liścia, kwiatów powiędłych i kłosów opustoszałych z ziarna. A nad nimi wysoko dobroć czarowne lica swe i anielskie skrzydła wychylała zza szarych mgieł, zza ciemnych chmur, zza bladych jutrzni, w oddali, w oddali.
Zapraszamy do reklamy.